Dzień dobry. W poprzednim tygodniu opowiadaliśmy sobie o tym, jak ważną społecznie rolę spełnia jedzenie, ale nie same potrawy, tylko czynność wspólnego spożywania posiłku. Wiemy już, jak wspólne jedzenie podtrzymywało i podtrzymuje kontakty w domach i w firmach, jednak równie istotne dla społecznych więzów jest spożywanie na tak zwanym mieście. Ciężko w to uwierzyć, wiem, ale już tłumaczę, jak to się dzieje. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Kuchnię. Pierwszy z czynników, który sprawia, że dziś ludzie najczęściej widują się w kawiarniach czy barach jest, no właśnie nie tylko to, że ludzie przynajmniej teoretycznie trochę więcej zarabiają i raz na jakiś czas stać ich na takie wyjście, ale również dlatego, że w ostatnich dekadach zmieniła się rola domu. Nasze domy nie są już tak często otwartymi miejscami, w których przyjmujemy swoich gości, a częściej naszym małym, nie wiem jak to określić, bunkrem? Miejscem, gdzie człowiek może wreszcie odpocząć, z daleka od obcych ludzi. To, że dom stał się takim intymnym miejscem, sprawia, że jak kogoś nie znamy zbyt dobrze, to raczej już z taką ochotą nie rzucamy: ej, chodźmy do mnie do domu, bo jest szansa, że ktoś pomyśli, że się trochę zbyt mocno spoufalamy. To też idziemy do restauracji, albo kawiarni, ewentualnie baru. To w zasadzie dla naszych rozmyślań nie ma większego znaczenia. Bo jeśli idziemy tam z kimś, to jedzenie czy picie i tak jest tylko tłem dla lepszego poznania się, a dyskusja o tym, co aktualnie spożywamy, zawsze jest bezpieczną ucieczką, gdyby skończyły się inne tematy. Dużo ciekawiej robi się, jak idziemy do takiego miejsca sami, bo wtedy kulturowy potencjał tych miejsc jest jeszcze wyraźniejszy. Dzisiejszy bar w zasadzie niczym nie różni się od karczmy z XV wieku. Ludzie tam zgromadzeni są nam tak bliscy jak współpasażerowie w pociągu. Barman też, ale psychologowie już od dawna wiedzą, że czasem takim półznajomym łatwiej jest czasem coś powiedzieć niż nawet najbliższy. Ostatnimi czasy wiele knajpek stawia na integracyjne stoliki, długie ławy, jak w średniowieczu. Dodatkowym katalizatorem nowych znajomości jest trwająca akurat transmisja meczu na przykład. Nawet człowiek nie zauważy, a już ma nowych znajomych, a jedzenie i picie to tylko tło i pretekst, żeby się w takim miejscu zjawić. Wcale nie są najważniejsze. Wychodząc jednak z baru, przejdźmy do restauracji, bo bardzo ciekawe jest, jak zależnie od kręgu kulturowego restauracje starają się pozyskać klientów, wyciągając nas z domu. We Francji jest najłatwiej, ponieważ od lat panuje tam powszechne przekonanie, że nigdzie człowiek nie zje tak dobrze, jak właśnie w restauracji. W innych miejscach już tak łatwo nie jest. Kogo najciężej jest przekonać do tego, że w restauracji zje lepiej niż w domu? Włocha. We Włoszech do dziś panuje absolutny kult kuchni umamy. Nie istnieje na świecie argument, który przekona włoskiego mężczyznę, że gdzieś zje lepiej niż w rodzinnym domu. To też tam restauratorzy starają się bardziej akcentować uroczysty charakter wyjścia do restauracji. A w Polsce? U nas szczególnie modna była swojego czasu i w sumie nadal jest pewna hybryda, bo niby wiemy, że w restauracji jest fajnie, ale jednak ciężko nam się otworzyć na nowe wrażenia smakowe. Stąd wyjątkowo u nas popularne restauracje karczmy z szeroko pojętym swojskim jadłem. Jednak wcale nie musimy iść do restauracji, żeby za pomocą jedzenia pokazać komuś, że go bardzo lubimy. Dzielenie się jedzeniem może mieć wiele kontekstów. Możemy na przykład dać gościowi z daleka rzecz charakterystyczną dla naszych stron. Na przykład papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski otrzymał w Toruniu wyjątkowy, no a jakże, piernik z motywami związanymi z Kopernikiem. Są jednak konteksty o wiele smutniejsze, kiedy dzielenie się jedzeniem powoduje prawdziwe cuda, spaja ludzi w strasznych sytuacjach. Za przykład niech nam tutaj posłużą liczne opisywane w XVIII i XIX wieku wigilie polskich emigrantów, a jeszcze lepiej zesłańców. W strasznych syberyjskich warunkach skromne wigilie organizowane przez naszych rodaków, podczas których łamano się razowym chlebem, spajały Polaków daleko od ojczyzny. Nieważne, czy byli Krakusami, Mazurami czy Kujawiakami, a często też przyciągały nowych przyjaciół, bo na tych wigiliach drzwi były otwarte, choćby dla prawosławnych. Inną formą pożywienia, które pomagało nie tylko przetrwać w ciężkich czasach, ale było też zastrzykiem duchowej energii, były paczki wysyłane przez rodzinę z zachodu za tak zwanej komuny w naszym kraju. Zwłaszcza w okresie stanu wojennego. Swoją drogą zabawne jest, jak rynek za oceanem szybko podłapał trend i można było zamówić taką paczkę, a nie robić ją własnoręcznie. Ale większość osób i tak komponowała jej składniki sama. Dziś wydaje się to błahą rzeczą, jednak w tamtych czasach paczka z suwenirami z dalekich stron miała bardzo duże znaczenie. Nie tylko była wyraźnym znakiem, że na rodzinę można liczyć, nawet jeśli jest daleko, ale też dawała siłę do życia, a czasem nawet do walki z socjalizmem. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!